Dzień dobry, cześć. Z
Dzień
tej
dobry,
strony
cześć.
z tej strony Hubert Sebesta, po drugiej stronie jest Dawid Marciniak. I dzisiaj kontynuujemy naszą wakacyjną serię. I w ostatnim odcinku, jeśli go nie widziałeś, to warto byłoby się do niego wrócić, bo dzisiaj będziemy rozkminiać, co byśmy robili, gdybyśmy zaczynali biznes jeszcze raz. Gdybyśmy mieli startować z nowym projektem, to czemu byśmy się przyjrzeli, a dlaczego będziemy się tym zajmować? Bo w ostatnim odcinku rozkminialiśmy w ogóle, czy warto być przedsiębiorcą. Czy warto się za to brać? Mieliśmy dużo ciekawych wniosków, więc odsyłamy cię tam, jeśli nie widziałeś, a jak widziałeś, no to chodź, to oglądamy. Albo może wiesz już, że chcesz być przedsiębiorcą i tamten odcinek po prostu nie jest może do końca ci potrzebny i kminisz na przykład nad jakimś projektem. I wydaje mi się w ogóle, że taki sezon wakacyjny to jest dobry czas właśnie na tego typu rozkminy, no bo od września zaczyna się rok szkolny, ale też w ogóle zaczyna się rok, moim zdaniem tak. W styczniu to jest tak w połowie roku, nie? I tak wszystko się dzieje, ale seriale się kończą, podcasty się kończą, wakacje, coś jeszcze kończy. Dużo rzeczy się kończy wakacje. Nie jest taka duża przerwa, gdzie się jest przeważnie pod jakąś palmą albo się jest w ogóle luźniej jest. I to jest taki dobry czas właśnie na to, żeby porozkminiać, a potem z pełną głową pomysłów wrócić z przemyśleniami we wrześniu do działania. I dlatego właśnie robimy tego typu serię, zakładając. Może teraz odpoczywasz, może trafisz na ten odcinek gdzieś jadąc na wakacje w samochodzie i będziesz sobie mógł pokminić i wrócisz sobie we wrześniu do pracy i może zaczniesz coś nowego. Albo właśnie myślisz nad tym, żeby zacząć coś nowego. I Dawid, oddaję ci głos. Co ty byś jeszcze tutaj dopowiedział? Co będziemy dzisiaj robić? Szefie.
No ja myślę, że dzisiaj możemy porozmawiać o tym, jak przedsiębiorca chce zacząć, to jakie kroki powinien od samego początku się przygotować do tego. Czyli jaką sekwencję ruchów powinien wykonać, żeby stać się może nie przedsiębiorcą, bo przedsiębiorcą staje się w momencie, kiedy założy działalność gospodarczą, ale w momencie, kiedy zacznie zarabiać, albo żeby pozyskiwać klientów. O tym
No
dzisiaj byśmy mogli porozmawiać.
to dobra, no to konkret. To co, od czego byś zaczął?
Jakbym zakładał firmę na samym
No.
początku? Najpierw to bym określił sobie cele marketingowe, jakie stoją przede mną. To znaczy to, co chcę osiągnąć. Czyli co jest wyznacznikiem tego, że idę w dobrym kierunku. Na przykład ilość obserwujących na Facebooku, czy ilość obserwujących mój kanał na TikToku, czy ilość osób w
Ale
sieci na
zacząłbyś od
LinkedInie.
tego, co byś w ogóle sprzedawał?
A, to mówimy to nie mówimy o marketingu, ale o pomyśle na firmę.
No,
Tak?
ale wiesz, jakby inaczej. No zakładamy, że mówimy do ludzi, którzy myślą, bo okej, to może to jeszcze muszę ja tutaj powprowadzać. I ty to zaraz tutaj przejmiesz. Wydaje mi się, że dzisiaj powinniśmy pogadać w ogóle, wyjść od pomysłu, nie? Czyli, no bo ty już jakby podchodzisz do tego, w zasadzie mamy pomysł, mamy produkt, mamy usługę i teraz co zrobić, żeby ona się sprzedawała, nie? A może ktoś być na wcześniejszym w ogóle etapie, a może w ogóle ten pomysł nie ma sensu, nie? I będzie walić głową w mur. Więc ja bym w ogóle wyszedł chyba od tego, czy ten pomysł jest dobry. Czyli wiesz, albo jak rozważyć, jak znaleźć dobry pomysł, jakie on powinien mieć parametry, albo jak zweryfikować, czy ten, który mam obecnie, jest dobry, nie? Ja na przykład kiedyś mam taką historię na swoim koncie. Sprzedawałem termiczne lakierki, termiczne ozdoby na paznokcie, czyli naklejki, tak jak się samochód obkleja folią dla facetów, tak nasza firma wytwarzała takie termiczne ozdoby, które kobiety sobie takim podgrzewarkom umieszczały na paznokciach. To był kretyński pomysł. Szczególnie w Polsce, gdzie po prostu rynek jest inny i może w Stanach Zjednoczonych to się dobrze sprzedawało, ale w Europie, szczególnie tej wschodniej, nie ma takiej opcji, nie? Więc źle zbadałem rynek. Więc są takie pomysły, które są nietrafione, nie? Może zacznijmy od tego. Od tego bym wyszedł. Jaki miałbyś na to pomysł? Gdybyś dzisiaj zaczynał jeszcze raz robić biznes, albo przyszedłby do ciebie, weźmy ten przykład z synem. Przychodzi do ciebie syn albo jakiś młodszy kolega i mówi: Dawid, jesteś już w tym biznesie parę lat, mam jakiś pomysł na biznes, jak mam rozpoznać, czy on w ogóle jest dobry, albo jak mam w ogóle myśleć o tym, żeby znaleźć dobry pomysł.
Jak próbuję sobie poukładać w głowie, jak u mnie to się zaczynało, kiedy ja na przykład pierwszą agencję reklamową założyłem, to siostrzeniec mojego szefa byłego powiedział, że na reklamie jest tyle pieniędzy. Jak on mi tak powiedział, to mnie zatrybiło i to był mój impuls do tego, żeby otworzyć agencję reklamową. Ale Na pewno łatwiej jest w momencie, kiedy masz jakiś punkt zaczepienia. Czyli jeżeli ktoś cię wciągnie do branży, nieważne jaki, po prostu jeżeli ktoś cię wprowadzi, no to wtedy masz łatwiej. A jeżeli miałbym teraz na pomysł na biznes, to bym chyba na samym początku zaczął analizować, na pewno bym zaczął analizować grupę potencjalnych klientów. Czyli sprawdziłbym dane w GUS-ie, sprawdziłbym branżę, jak ta branża funkcjonuje.
Jak to zrobić w GUS-ie? Jak ktoś ma to zrobić w GUS-ie? No to weź powiedz, jakbyś to zrobił. Gdzie ma wejść?
No wchodzisz na dane na przykład i pobierasz sobie dane statystyczne na temat, powiedzmy, gdyby moją grupą odbiorców byli przedsiębiorcy, to wchodzę na GUS i patrzę mniej więcej, ile jest przedsiębiorców. Ile jest przedsiębiorców
Czy masz,
i to
załóżmy,
mi.
puśćmy to, czy masz produkt lub usługę dla przedsiębiorców? Sprawdzasz, ile jest przedsiębiorców.
No tak upraszczając, nie? Mniej więcej. Wtedy
Okej. Okay.
mam mniej więcej grupę docelową. Z przedsiębiorcami jest łatwiej, ale gdybym na przykład chciał sprzedawać rzeczy dla właścicieli kameleonów w Polsce, to wtedy musiałbym wiedzieć, czy jest sens z tą branżą wchodzić, czy zobaczyć, jak duża grupa odbiorców jest po drugiej
Ale
stronie.
skąd mam to wiedzieć?
To by trzeba było przeanalizować rynek, sprawdzić na przykład,
A jak to
albo.
zrobić?
Jeszcze raz?
Jak to zrobić?
No by trzeba
Dobra,
było.
to był produkt dla kameleonów, to żeś wymyślił. Tak, dobrze
No, na
zrozumiałem?
przykład,
No
tak.
dobra, wyobrażam sobie, że jeśli ktoś jest pasjonatą kameleonów i zaczyna swoją nową firmę z, nie wiem, co się robi dla kameleonów? Nie wiem, terraria. Terrarium dla kameleonów. Nie? Jakieś tam, które wiesz, powoduje, że one czują się komfortowo, bo zmienia się kolor regularnie co 15 minut i one wtedy mogą tam zmieniać kolorki. Nie wiem, bo pytałem się, jakie jest kryterium w terrarium dla kameleona, no ale załóżmy, że jakieś jest. To wybaczcie naszą ignorancję kameleonową, chyba że ty masz jakieś doświadczenie z kameleonami, czy żeś tak palnął.
Mój kolega ma kameleona i dlatego.
Okej, okay, dobra, musimy go zaprosić do odcinka jako eksperta potem. Dobra, no to jak ja jako taki biedny żuczek, taki przeciętny Hubert i przeciętny Dawid, skąd ja mam w ogóle, wiesz, zakładamy, że nie mam siana tyle, żeby teraz zatrudnić jakąś firmę, która przeprowadzi mi badania rynkowe, na które wydam kilka tysięcy złotych. No bo tak się tego nie robi. Żaden przedsiębiorca tak tego nie robi. Ty mówisz o GUS-ie. Pytanie, czy te dane w GUS-ie są w ogóle łatwo dostępne? Sprawdzałeś to kiedyś?
Inaczej,
Ja
jeżeli
się przyznaję, ja
szukamy.
nigdy danych z GUS-u nie pobierałem.
Ja
Nie.
sprawdzałem na GUS-ie, bardzo są łatwo dostępne. W GUS-ie nie będziemy mieli ilości właścicieli kameleonów w Polsce,
No
ale
co
ilość
to?
właścicieli.
A my wiemy tak, że Polskę to interesuje, że Główny Urząd Statystyczny, bo tak się ten skrót rozwija, sprawdza, ile jest właścicieli kameleonów, nie?
To nie, to
Ja.
akurat nie. Ale
Okej.
tu, gdybym na przykład miał terraria do kameleona, to bym na początku zaczął czytać grupy na Facebooku. Czy są jakieś grupy pasjonatów, czy grupy jakichś ludzi, którzy interesują się tymi zwierzętami. Pewnie bym wszedł w Planer Słów Kluczowych albo w Answer the Public i zobaczył, czego ludzie szukają w związku z kameleonami. Ile jest wyszukiwań w internecie i na tej podstawie starałbym się oszacować potencjał. Pewnie bym sprawdził inne sklepy internetowe, czy są działy dla kameleonów w innych sklepach i na tej podstawie byłbym mniej więcej w stanie oszacować, czy ten rynek jest
Dobra,
duży, czy nie.
przykład wydaje mi się z kameleonami, pomimo tego, że mega wesoły i kolorowy na pewno, jest bardzo abstrakcyjny. Więc wrzućmy może coś bardziej realistycznego. Ja lubię rowery elektryczne, jak wiesz. Więc może wróćmy na grunt rowerów elektrycznych. Czyli zauważ, że to jest coś prostego. Rower elektryczny wydaje mi się prostym akurat tematem i takim trendem wzrostowym. Coraz więcej tych rowerów elektrycznych na rynku jest. No czyli co, wchodzę w plany słów kluczowych, sprawdzam sobie, ile razy ktoś wpisuje miesięcznie rower elektryczny, tak?
No, daje ci to jakąś szacunkową informację, jak dużo ludzi to wyszukuje, w jakim miesiącu to wyszukują, w którym miesiącu
Okej.
jest największe zapotrzebowanie.
A w Answer the Public co zdobędę za informację?
Możesz zobaczyć, co ludzie szukają w związku z danymi frazami, czyli rower elektryczny i co jeszcze łączą. Rower elektryczny dla kobiet może, rower elektryczny tani, rower elektryczny efektywny. Różnie mogą
No,
wpisywać ludzie i
i
to mi
planer słów
pokazuje.
kluczowych, muszę mieć znać konkretną frazę, czyli rower elektryczny, ale planer słów kluczowych nie pokaże mi powiązanych fraz, tak?
Tak, ale natomiast w Answer the Public, kiedy znajdziesz powiązane frazy, to już ci to będzie mówiło na temat tego, czego ludzie szukają. Na przykład rower elektryczny, problem z przekładnią. Ja się nie znam, więc wymyślam, nie? I
Okej.
wtedy widzimy, co dla ludzi jest interesujące, w czym
Okay.
szukają.
Okej, okay, super. I to jest fajne, to propsuje. Jeszcze cię wierzę. Ja znam tę odpowiedź, ale muszę cię trochę tak tutaj podpytać, wczuć się w
Dobra.
rolę osoby, która nie wie. No dobra, a w GUS-ie znajdę informacje o tych rowerach elektrycznych, czy nie?
Musiałbym sprawdzić, chyba nie. Tam mamy bardziej informacje o ilości osób w Polsce,
Mhm.
Musiałbym sprawdzić, co akurat Gus badał.
Okej,
Trzeba.
dobra. Czyli po prostu, jeśli Gus zrobi jakieś badanie, to mogę znaleźć. Tam jest jakaś wyszukiwarka tych badań? Jak to tam się poruszać po tym głosie?
Jest wyszukiwarka, no.
No okej, dobra. Okej. No to już sprawdzam, czy kameleony tam są. Dobra,
Ale
ale
mamy.
wracam. No.
Ale mamy jeszcze inne. Mamy jeszcze CBOS, Centrum Badania Opinii Społecznej czy Publicznej, i tam jeszcze możesz też różne badania znaleźć. I tam różne takie niszowe badania można znaleźć też w CBOS-ie.
Dobra, no to jeszcze raz od początku. Czyli przychodzę, obudziłem się rano, stwierdzam, że wow, ale fajnie byłoby robić coś w temacie rowerów elektrycznych. Jeszcze nie wiem co, ale w ogóle jara mnie ten temat. No więc wchodzę sobie do planera słów kluczowych, wpisuję sobie tam rower elektryczny i wyskakuje mi informacja, że właśnie, bo w sumie można to zrobić. Znaczy nie, bo będzie to za długo trwało. Wyskakuje mi informacja, że 10 tysięcy osób miesięcznie w sezonie letnim wpisuje rower elektryczny i dodatkowo w planerze słów kluczowych widzę, że głównie interesują ich rowery górskie, że chcą jeździć na rowerach elektrycznych, ale pod górkę im się nie chce pedałować, że głównie interesuje ich to i wpisują jeszcze, jaki ten rower ma zasięg, czyli są dwa parametry, które widzę, że są najbardziej popularne, to jest rower górski i jak daleko na nim zajadę. No dobra, i co mi ta informacja mówi? Teraz jaki byłby kolejny krok? Co dalej? Wiem, widzę, że jest na to klient, jest dużo wyszukiwań.
To by teraz trzeba było. Widzimy, że jest dużo wyszukiwań, ale nie wiemy, czy ludzie. Czy. Bo twoje rowery są z wyższej półki, bym powiedział, twój rower, nie?
Ale zostawmy moje rowery. Jak się obudziłem rano,
Okej.
szukam pomysłu na biznes albo rozpatruję, czy ten. Tutaj wiesz. No, jak na razie wiesz, ja jestem twoim młodszym kolegą i przychodzę do ciebie, wiesz, jakby zapomnijmy, kim jestem, nie? I co robię. Rowery akurat tak mi przyszły do głowy, bo jakby znam temat, jest łatwo mi wymyślać jakieś pytania do ciebie, więc będzie mi łatwiej, jakby się wczuć w rolę. Okej, no to sprawdziłem sobie. Są wyszukiwania. Czyli. Ja tutaj podpowiem, że jest takie narzędzie, które się nazywa 4P, nie? I może tutaj jakby to inaczej. Może jeszcze inne narzędzie tutaj. Jest takie narzędzie, które się nazywa Ishikaga, dobrze pamiętam? Czy coś przekręciłem?
Nie kojarzę, powiedz coś więcej.
To jest coś takiego, co po prostu sprawdzasz, czy jest na to, czy coś kochasz, czy możesz być w tym najlepszy. I czy jest ktoś, kto ci może za to zapłacić, nie? Teraz sprawdzę sobie, muszę sobie przypomnieć tą nazwę, bo to była jakaś japońska nazwa, ale jakby w skrócie chodzi o to. I teraz, załóżmy, że coś kocham. Kocham rower elektryczny, uwielbiam, uważam, że to jest jeden z najfajniejszych wynalazków, jaki odkryłem, dlatego, że mogę po prostu zwiedzać świat dookoła mnie. I przy okazji się ruszam, jeszcze słucham audiobooków. Dla mnie bomba, nie? A jak chcę pojechać do pracy, to mogę sobie ustawić go tak, że się nie spocę i nie muszę brać prysznica. Super. I nie stoję w korkach. Super. No, gdyby jeszcze nie padało na głowę, to już w ogóle idealnie. No to kocham to, nie? Potem, czy mogę być w tym najlepszy? No, czyli czy gdybym na przykład robił taką firmę, nie wiem, załóżmy, że robię firmę, która zajmuje się usługami, że serwisuje te rowery, czy mógłbym być w tym najlepszy? Na przykład na lokalnym rynku i tak dalej, nie? No. Gdybym się szkolił i tak dalej, mógłbym być najlepszym serwisantem.
Czyli
Czy
mówisz
mógłbym.
teraz o przepraszam, mówisz teraz o analizie konkurencji, żebyś przeanalizował konkurencję lokalną?
Jak na razie analizuję sobie tak, wiesz, w głowie, czy w ogóle nie konkurencję, tylko czy ja mogę jako ja, jako przedsiębiorca, czy mógłbym coś takiego robić. Czyli czy to kocham? No bo będę musiał zdobywać na temat wiedzę, będę musiał się o tym uczyć i tak dalej. Musi mnie to jarać. Jeżeli mnie to nie będzie jarać, to. No po prostu ciężko mi będzie się na tym skupić. Na przykład Klaudia, moja żona, uwielbia temat kosmetyków. W związku z tym, że jest kobietą i ten temat ją kręci, bo nie chce się starzeć jak każda kobieta, więc, znaczy nie wiem, czy każda, jak większość kobiet, więc naturalnie przychodzi, że wieczorami może siedzieć i czytać książki na temat kosmetyków. No nie byś musiał bardzo dużo zmusić do tego, żebym to zrobił. Więc mi to naturalnie nie przyjdzie, więc musiałbym się zmuszać. Nie? Więc pierwsze, muszę to kochać. Druga rzecz, jaka jest, no to muszę być w tym dobry, mieć szansę na to, żeby być w tym jednym z najlepszych. Nie? Klaudia ma ogromną szansę, żeby być w tym jednym z najlepszych, bo naturalnie czyta książki, kształci się. Załóżmy, że ma jeszcze tam częściowo umysł ścisły. jest w stanie to rozkminić. Nie? Ja byłbym w stanie zrobić jeden z najlepszych rowerów elektrycznych. Potem jeszcze dochodzi aspekt taki, no, czy miałbym na przykład na to finanse, żeby postawić fabrykę i tak dalej. No, może się okazać nagle, że mógłbym być dobrym serwisantem, ale na pewno nie ma dzisiaj przestrzeni na to, żebym zbudował fabrykę rowerów elektrycznych, no bo to się nie spina. Ale może mógłbym ściągać jakieś dobre rowery elektryczne i być przedstawicielem jakiejś jednej z najlepszych firm, które bym wybrał. Nie? Czyli miałbym kompetencje do tego, żeby faktycznie dostarczyć ludziom produkt, który jest jednym z najlepszych na rynku. Nie? Najlepszych to może być na przykład w najlepszej cenie. Czyli może byłbym w stanie mieć jakieś dobre kontakty w Chinach, bo już kilka razy jeździłem do Chin i na przykład dogadać się z jakimś producentem, żeby produkował rower pod moją marką i mógłbym sobie go sprowadzać i go tu sprzedawać. Nie? Więc jakby to najlepszy, to oczywiście jest dość szerokie pojęcie. I potem trzecia rzecz, czy jest na to klient? Czy da się to sprzedać? Czy ja mogę na tym zarobić? Nie? Tak to działa. I teraz to, co wydaje mi się, że to, co sobie odpowiedzieliśmy, no nie, to, że jest na to klient. W przypadku tych rowerów elektrycznych, bo sprawdziliśmy w planerze osób kluczowych i w Answer the Public. Nie? To mamy check. Okej, okay, dobra. A to, czy jestem w tym, czy mogę być najlepszy, czy to kocham, no to już jakby nie jestem w stanie sprawdzić narzędziem. Wiem to, bo mam to w serduchu, albo nie mam. Nie? Kumam. No dobra. Potem, jak mamy już to rozgryzione, to mi przychodzi do głowy 4P. Nie wiem, wytłumaczysz ludziom, czym jest 4P? Wytłumacz, jak to czujesz.
Tylko 4P w tym wypadku tutaj, znaczy to jest Product, Price, Place, Promotion.
Tak jest.
Tylko, że teraz rowery mogę kupić w internecie, to już miejsce nie jest aż tak ważne. Promocja jest.
Czekaj, ale dobra, jedziemy dalej z tym tematem. Place. No place, czyli mamy cenę, czyli na przykład czy wyróżniam się ceną, nie? Czy mam, czy na przykład jakby mogę walczyć, że dostarczam najtańsze rowery elektryczne w ogóle w Polsce. No dobra, no tak jak mam najtańsze, no to bez problemu zdobędę klienta, nie? Jak nie mam najtańszych, no to nie mogę konkurować na polu ceny. W ogóle to jest głupie konkurowanie na polu ceny, szczególnie dla małych graczy, ale to zaraz może pogadam o tym. A może już. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę. Ten rower elektryczny będzie dobrym przykładem, bo nad nim kminiłem trochę. Że jeśli jesteś małym żuczkiem, takim jak my, to jeśli będziesz chciał konkurować ceną, to nie masz totalnie szans. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie masz jakiejś technologii, która obniża koszta produkcji, to tańszy zawsze cię będzie Chińczyk. Dlaczego? Dlatego, że albo bardziej Indie już teraz, bo on nie ma kodeksu pracy, nie ma ZUS-ów i całej reszty danin, które musi zapłacić, więc on nie jest w stanie to wytworzyć dużo taniej, poza tym nie ma tam jakichś norm w ogóle. Tam wiecie, jakieś dzieci tam składają te baterie, no wymyślam, nie? Ale wiecie, jak się produkuje ciuchy. Ciuchy wyglądają podobnie, więc jakby nie jesteś w stanie konkurować ceną. No dobra, ale to potem mamy kolejną rzecz, to mamy promotion, czyli marketing, no to o tym pogadamy, to bym sobie zostawił na deser, bo tu jesteś ekspertem. Potem mamy place, czyli miejsce, w którym możesz to sprzedawać. No, jeśli otworzysz salon rowerowy, to jest mały wyróżnik. Wręcz bym powiedział żaden, nie? No bo masz salon rowerowy. A gdybyś sprzedał w necie, no to wszyscy sprzedają w necie i w salonach. Ale gdybyś otworzył sieć kawiarni dla rowerzystów, gdzie stałyby twoje rowery i każdy, kto przyjeżdża na twoją kawę, mógłby się przejechać rowerem i zobaczyć, jaki on jest. Albo sprzedawałbyś rowery na szlakach górskich, że po prostu zaczepiałbyś ludzi, którzy jadą rowerem zwykłym i dawałbyś im przejechać się na rowerze tym takim elektrycznym, zobacz jaka jest różnica, nie? I odbierałbyś na przykład, jak wracają z tego szlaku, pytać, czy chcesz przyjąć zamówienie. No to jest jakby już jakiś wyróżnik z Place, więc z Place da się może coś pokombinować, nie? Czyli jakieś nietypowe miejsce dystrybucji.
Ale czy miejscem też nie będą na przykład grupy na Facebooku, kanał na YouTubie, który będzie zrzeszał ludzi?
Jeśli jeśli to będzie jakiś wyróżnik, no to tak, nie?
I wtedy jeżeli byś zaczął w ogóle budować markę rowerową, to od razu, to Martin Neumayer mówi w swojej książce Odwrócenie marki, że kluczową rzeczą jest to, żeby budować klany wokół naszej marki. Czyli tym miejscem mogłaby być nawet grupa na Facebooku, a ja mogę sprzedawać za pomocą bez sklepu internetowego, jeżeli ludzi zebrałem wokół siebie.
Ja jeszcze sobie zerkam do moich notatek, takich, które robiłem jakby w kontekście naszych firm i muszę sobie przypomnieć, jak to szło, bo tu obstawiam, że przekręciłem. Gdzie ona jest? No ty mów dalej. Ty mów dalej, bo zostało nam...
Tak, bo jeszcze mówimy, bo ty mówimy jeszcze o 4P, ale jest teraz przecież już teoria 7P, nie? Że jeszcze dochodzą nam ludzie, procesy i dowód społeczny. Czyli, że
Okej,
wszyscy ludzie.
sprawdziłem. Byłem blisko, ale jednak obok prawdy. Ikigai. Ikigai. I tam masz to, w czym jesteś dobry, za co mogą ci zapłacić, to, co kochasz. O, i jest jeszcze jeden aspekt, o którym zapomniałem, czego potrzebuje świat. Nie? Czy to jest korzystne społecznie? No bo okej, okay, faktycznie, to jest aspekt, który mi nie przyszedł do głowy, bo jakby nie mam problemu chyba z takimi pomysłami dzikimi, no ale przecież meta spełnia te wszystkie wymagania, nie? Czyli mógłbyś być jak Walter White z Breaking Bad, czyli mógłbyś być w tym bardzo dobry. Są na to klienci i możesz to kochać, nie? To, co robisz. No, ale niekoniecznie to będzie korzystne dla świata. No, więc jakby jeszcze dochodzi ten aspekt jeden, o którym zapomniałem, to się nazywa, te narzędzie się nazywa Ikigai. No, więc byłem blisko, ale jednak obok prawdy i zapomniałem o jednym parametrze. Dobrze, że zerknąłem do notatek, bo było niekompletne. No ale rower akurat jest przydatny. Ludzie się ruszają, nie są otyli. Walczymy z podjeżdżaniem do McDrive'a. Na rowerze nie podjedziesz do McDrive'a chyba. Nie wiem, nie próbowałem jeszcze. Można spróbować.
Na piechotę podejdziesz.
Na piechotę? Tak, spróbowałeś?
No.
Dzień dobry, dzień dobry, poproszę małą latę.
Dobra. Dokładnie tak.
Dobra, wracając do promotion, no bo to nam zostaje z tego 4P, czyli promotion, czyli marketing. No i tu właśnie pytanie do ciebie. Moim zdaniem jest tak, że jeżeli masz jakiś nietypowy produkt, ale nietypowy to rozumiem, że dzisiaj produkujemy świeczki i ty wymyśliłeś żarówkę, to jest nietypowy produkt albo usługa. No bo rower elektryczny lepszy niż inny rower elektryczny to jest co najwyżej lepsza świeczka. To nie jest produkt. Musiałbyś mieć jakieś tam przełomowe, że na przykład, nie wiem, to jest składak, który mieści się na przykład do małego samochodu. No to jest na przykład coś takiego, nie? No ale są składaki, tylko tak rzucam pomysł. To jeżeli tego nie masz, to moim zdaniem, jeśli nie masz jakby jasnej przewagi w 4P, czyli w tym właśnie w cenie, w produkcie, że on jest wyjątkowy, w miejscu w sprzedaży. Takim miejscem sprzedaży innym jest na przykład Netflix. Nie? Kiedyś firmy sprzedawały, wynajmowały firmy DVD, na zasadzie przychodzić do wypożyczalni, brałeś film DVD albo musiałeś go kupić. I nagle przychodzi Netflix, który mówi, u mnie masz streaming. To jest place. To jest po prostu inny sposób dystrybucji. Nie? Zupełnie inny. Albo iTunes takim sposobem dystrybucji. Nie? Więc jeśli mamy taką przewagę, a przeważnie przedsiębiorca na początku taki klasyczny, nie? Załóżmy, że masz jakiś pomysł i to będziesz musiał się wyróżnić marketingiem, czyli promotion najprawdopodobniej. Wtedy będziesz musiał powalczyć mocniej. I tu po prostu oddaję ci głos, no bo jakby zacząłbym, wiesz, bo zacząłeś z grubego takiego, grubego P, promotion, nie? I od razu wyszedłeś z tej buty.
Bo już założyłem, że mamy produkt, który będziemy sprzedawać.
Tak, a ja bym założył, że ludzie są na wakacjach i kminią, albo może kopią się z jakimś głupim projektem, tak jak ja się kopałem z poprzednią firmą i źle rozpoznałem rynek, nie? Bo na przykład nie kochałem lakierów do paznokci, Klaudia też nie i na przykład to nie mogło się udać, nie? No.
Tak, tylko wiesz co, ja się zastanawiam, czy rzeczywiście, czy zawsze przedsiębiorca robi to, co kocha? Czy zawsze musi robić to, co kocha, czy zawsze powinien robić to, co przynosi mu pieniądze? Bo ja w niewielu rzeczach biznesowych, które robiłem, robiłem rzeczywiście to, co bardzo kochałem. Teraz na przykład mam tak, że to mnie akurat moja branża mnie cieszy, więc ale często było tak, że podejmowałem decyzje odnośnie biznesu na podstawie czynników ekonomicznych. Opłaca się albo się nie opłaca, robić albo nie robić. I to
zależy. No bo zależy, czy mówimy o biznesie, czy o dealowaniu. Ja bym sobie to tak rozróżnił. Fajnie, że poruszasz taki temat, bo to jeszcze jest taki powrót do poprzedniego trochę odcinka i też do rozkminienia na temat tego, jak rozpoznać dobry pomysł. Dla mnie to jest trochę dealowanie. No bo jeśli ja teraz, na przykład, nie, zaczyna się COVID i mam okazję ściągnąć do Polski z Chin kontener lateksowych rękawiczek. Ja nie muszę kochać lateksowych rękawiczek. To jest po prostu biznes, nie? Czyli po prostu widzę okazję rynkową, widzę zapotrzebowanie, robię jakieś ruchy, ściągam, pyk, zarabiam. Pewnie. Albo akurat, to tak mój szwagier miał, że miał akurat laser. Miał laser, taki przemysłowy laser i miał pleksję. I akurat pojawiło się zapotrzebowanie na takie przyłbice, nie? No więc wyprodukował te przyłbice, no nie był pasjonatem COVID-u i przyłbic, ale wyprodukował je i odbierano to od niego paletami. Nie? Więc to można, można, można i tak. Nie? Więc ale to jest dealowanie. To nie jest jakby według mnie, jakby wiesz, coś takiego, że jeśli mówię o biznesie, to mówię o czymś takim, o czymś stabilnym, stałym, o czymś powtarzalnym, o czymś, do czego długo się dochodzi. Mało znam biznesów takich, które wiesz, jakby w pierwszych miesiącach zaczynają zarabiać, nie? Od razu na siebie, tylko ta gratyfikacja jest mocno odroczona. Przeważnie się na początku inwestuje, dużo się czasu poświęca, a nie ma z tego zysku, nie? Jeszcze taki dla siebie, prywatnie. No to łatwo się wypalić, jeśli tak długo jest. No bo co jest nagrodą dla przedsiębiorcy za to, że on pracował tak ciężko nad tą firmą? No ostatecznie to, że zarabia potem więcej, nie? Ponad przeciętnie. No to jest ta nagroda. Jakby ryzykowaliśmy, staraliśmy się i naszą nagrodą jest ta kasa. No ale jeżeli to jest odroczone w czasie, no bo jeśli, wiesz, jeżeli po prostu to jest tu i teraz i masz strzał i masz pieniądze, ej, no to warto, nie? No to w ogóle chyba, no to po prostu złapałeś, wyczułeś trend rynkowy, jest okazja, zarabiasz, nie? No jeśli o czymś takim mówisz, to jasne, to robimy, nie? No bo ale przeważnie większość biznesów jest taka, że nawet jak chcesz otworzyć głupią kawiarnię, no to najpierw musisz wyremontować lokal, znaleźć lokal, zapłacić za lokal, wyremontować go, kupić te wszystkie sprzęty, ekspresy do kawiarni. Ja mówię o kawiarni, prostym temacie. Nie? I zrobiłeś tą kawiarnię i potem musisz zrobić, nie wiem, jakąś reklamę tej kawiarni. Ludzie muszą przyjść, jakieś, nie wiem, potykacze, niepotykacze, banery, neony. No, kombinujesz, jak ściągnąć tych ludzi, nie?
A zastanawiam się, kto, jak o tej kawiarni powiedziałeś, zastanawiam się, kto byłby skuteczniejszy. Czy osoba, powiedzmy jakaś para, która chce otworzyć kawiarnię, bo ich było marzeniem i oni, dobra, wyremontujemy lokal i oni otworzą kawiarnię i robią to z pasją, ale nie mają kasy, oszczędzają i otwierają biznes, czy przyjdzie inwestor, który rozumie, jakie są założenia na rynku, wie, jak to funkcjonuje, pakuje kasę, weźmie architekta, on zaprojektuje, zrobi lokal fancy, zainwestuje w marketing i teraz ci, co robią to z sercem, mogą nie mieć na tyle kompetencji do tego, żeby to zrobić.
No dobra, a jakby mieli serce i budżet?
No to już co innego, no to już łatwiej, nie? Ale założenia przedsiębiorcy.
Kawiarnie. Inwestor, który wszystko zdelegował i nie ma pojęcia o tym temacie, w zasadzie nie kocha go, jakby zna go pobieżnie i zainwestował. Czy ktoś, kto kocha temat, żyje nim, oddycha i jeszcze ma pieniądze na zrobienie tego? Kto zrobi lepszy wynik? Jak myślisz?
Wydaje mi się, że inwestor.
Inwestor? Jak osoba kochająca ma pieniądze?
Znaczy, zależy o jakich pieniądzach mówimy, bo zauważmy, ile mamy kawiarni czy restauracji, które nie są...
Mamy tą samą pulę pieniędzy, ta sama.
No,
100 tysięcy złotych załóżmy. Nie? Wiem, że dzisiaj kawiarni za 100 tysięcy raczej nie postawisz, chyba że przejąłeś lokal gotowy, ale załóżmy, że masz 100 tysięcy złotych i dwie osoby mają. I ten człowiek, który po prostu ma 100 tysięcy, chce zainwestować i osoba, która kocha temat. No to przecież ta, która kocha temat, jest oczywiste, że ona będzie miała lepszy rezultat.
Znaczy wiesz co, z tym kochaniem tego, co się robi, z tą pasją, oddawaniem kawałki części siebie i z tymi... To ta książka jest Mit Przedsiębiorczości, ona bardzo fajnie o tym mówi, że ludzie kochają... W książce Mit Przedsiębiorczości ona mówi o tym, że była dziewczyna, która bodajże kochała piec ciasta i wszyscy jej mówią, skoro kochasz piec ciasta, to otwórz piekarnię. I ona, czy tam cukiernię. I ona w to uwierzyła.
Nie wystawiła faktury.
Tak, ale gdzie... Wstawała o 5 rano, piekła wypieki, o 7 otwierała lokal, zamykała o 18, sprzątała, robiła wszystko sama. I to, znaczy ja wiele razy zaczynałem różne projekty, ja wiem, kiedy ta pasja czasami przyśpiewa kompetencje i te kompetencje powinny być wyżej niż ta pasja, wydaje mi się.
No tak, ale jakby, ja się w pełni z tobą zgadzam. Nie? Jeśli mielibyśmy porównać serce, nie? Serducho na tacy i rozum, z kapitałem, no to na poczcie miłością nie zapłacisz, nie? Za rachunki. Zapłacisz pieniędzmi, więc ja się z tobą zgadzam tutaj. Jakby absolutnie, że tak. Tylko to jest jakby... trzeba mieć wszystkie te elementy, nie? Czyli trzeba mieć rozeznanie rynkowe, kumać to, nie? To właśnie o tym do tego gadamy. Żeby na przykład przyjdzie Hubert i mówi: kocham rowery elektryczne. Od dzisiaj robię firmę z rowerami. No nie robię, dlatego że wiem, że nie dam dzisiaj rady, nie? Bo widzę, jaki to jest projekt, wiem, jaka jest konkurencja i pomimo tego, że kocham z całego serca, to robi inne tematy, na tamtym, mam go zapisanego w zeszycie, pracuję sobie nad nim, nie? Robię jakieś prototypy, tego, ale dla siebie. I kiedyś, jeśli będę miał kapitał, na bank to zrobię. Na bank, bo po prostu się spełni, jakby wiesz, w kolejnym aspekcie, nie? Ale wiem, że nie dziś. Dzisiaj nie mogę sobie na to pozwolić jeszcze, nie? Może w przyszłości. Więc ja cię w pełni, Dawid, rozumiem. Więc rozum górą, nie? Serducho lepiej, żeby nie decydowało. Ale dalej zastanawiam się nad rozpatrywaniem pomysłu, który realizujesz. No czyli wiesz, jeśli rozpoznałeś rynek i on ci zarabia, nie? I widzisz potencjał i w to wchodzisz, jasne, możesz to zrobić. Ale na pewno nie będziesz miał takiego rezultatu jak ktoś, kto kocha dany temat. Na pewno nie. Jak ktoś, kto, rozumiesz, miałby kapitał i kochał temat. Ja wiem, że gdybym miał kapitał, miałbym najlepszą firmę rowerową na świecie. Skromnie tak powiem. Uważam, że zrobiłbym najlepsze. Nie? To tak jak ktoś, kto, nie wiem, robi Rolls Royce'a. On musi kochać ten temat. No po prostu, bo widzisz, ma fioła na tym punkcie. No kto normalny wymyśla gwiazdki na podsuficce? No wiesz, musiał tam siedzieć w tym aucie i mówić, gdyby to było niebo. Nie? To musiał jakoś tak. No więc tak. Wątpię, że wszedł wiesz, do Answer the Public i sprawdził, ile kierowców chce mieć niebo nad głową. Nie? Myślę, że to tak się nie odbyło. Tylko on pokazywał klientom, co powinni chcieć. No dobra.
Czyli zastanawiasz się nad tym, jak przeanalizować ten pomysł, który mam?
No tak, cały czas.
Ma prawo bytu? I czy on nie jest za bardzo kierowany sercem, czy rozumem, tak?
Ja myślę, że ja uważam, jeszcze raz, gdybym ja zaczynał dzisiaj, gdy przyszedł do mnie, przychodzi do mnie mój przyjaciel i mówi, chciałbym zacząć, to zacząłbym z nim od tego, tak sobie dzisiaj układam w głowie, zacząłbym z nim od tego, że zastanowiłbym się, czy to spełnia te parametry 4, tak? Jak to szło? Że jak już sobie zerknąć?
I jest już 7P.
Ikigai, nie? Zacząłbym od ikigai i zastanowiłbym się, czy to jest coś, co on kocha, więc naturalnie będzie mu w stanie łatwiej przetrwać w momentach, kiedy to nie będzie jeszcze zarabiało. Zastanowiłbym się nad tym, czy to jest jakby korzystne dla świata, nie? Czy on rozwiąże jakiś realnie problem? Czy to jest coś, za co ludzie są w stanie zapłacić? No i ostatnia rzecz, czy jest tym wystarczająco dobry, czy to dowiezie, nie? Od tego bym zaczął, a potem bym zastanowił się, jak już ma to, mówi ok, wiem, że to są te rowery, tak? Wiemy, że to jest to bym się zastanowił, czy spełnia 4P, czyli czy wyróżni ten jego rower elektryczny, czy wyróżnia się jakoś ten produkt na rynku, czy ewentualnie może jest najtańszy, albo czy będzie dystrybuowany w jakiś niezwykły sposób, albo czy ma pomysł na jakiś zajebisty marketing. I tutaj to zaraz będziemy ciebie pytać na pomysł na zajebisty marketing. Jak to zrobić, gdybym wiesz, chciał to promować, nie? Tak ja bym zrobił, ale opowiedz o tym 7P, bo wspominasz o tym, co tam jest jeszcze w tym 7P. Co tam jest jeszcze, czego nie pomyślałem?
Znaczy to jest uaktualniona koncepcja, która mówi jeszcze, że są ludzie, procesy i dowód społeczny. Te jeszcze elementy wchodzą w...
Ludzie? No dobra, czyli że czy masz zespół, tak? Który to ten...
Bardziej chodzi o to, że pracownicy są częścią produktu, który sprzedają i oni są często powiązani z produktem, więc oni są bardzo ważni. Ci ludzie, którzy frontmeni, czy ludzie, którzy reprezentują markę.
Czyli czy masz ludzi na przykład, którzy powodują, ale czekaj, to ma być... No bo w 4P jakby jeśli masz przewagę na którymś z tych pól, to masz zwycięstwo, nie? Jeśli masz na niższą cenę, wygrywasz, jak buty CCC, cena czyni cuda, możesz tam sprzedawać buty Abibas, ale będą za 10 zł kupią, nie? No bo ktoś potrzebuje buty, a nie ma pieniędzy. Abibasy są bardzo dobrym pomysłem, żeby nie chodzić na bosaka, nie? Ja kiedyś miałem buty Ambro, dzieci ze mnie w szkole śmiały. To rodzice mi kupili, to nie było dobre przeżycie.
Adidas od tyłu jeszcze był, Sadida.
Och, no to były te. Ja miałem Ambro, ja sobie pamiętam Ambro, nie? No, więc na targach się takie kupowało te buty. Już chyba ich nie ma, tych targów, ale klapki Kubota wróciły. Dobra, czyli masz, jeśli masz po prostu przewagę na którymś z tych miejsc, no to po prostu wygrywasz. A jak wygrywasz, jak masz coś, jak masz jakichś ludzi zajebistych, no ale dalej, jeśli ten produkt nie wyróżnia się jak sam jakby z siebie, nie ma jakiejś tam super ceny, to jak ci ludzie mają wpłynąć na zwycięstwo? Czy to po prostu jest jakby dołożenie, że o tych elementach też trzeba pomyśleć, czy to jakby jest, jeśli jeden z tych 4, jeden z tych 7 masz spełniony, to masz win?
To inaczej, ja bym to widział może w ten sposób, że jeżeli masz świetnych ludzi, którzy na przykład tworzą ci kanały w mediach społecznościowych i oni napędzają i oni tworzą społeczność wokół tego, to oni też mogą być wyróżnikiem, że sami ludzie mogą też bezpośrednio sprzedawać. Więc tutaj później mamy proces, czyli też takie mechanizmy i przepływy działań, które są w firmie. No i oczywiście dowód społeczny, czyli social proof, czyli wszystko to, co wpływa na nas, że chcemy to mieć.
Co to znaczy? Nie rozumiem. Znaczy, to chodzi o zatrudnianie influencerów, czy co?
Na przykład influencerów, innych ludzi, którzy...
No to bym dał do promotion, nie? W mojej głowie. A ty mówisz, że to jest social proof, tak? Czy to nie jest promotion?
To jest taki, social proof, dowód społeczny, to można to do jednego wora wrzucić, nie?
Okej, okay. A może chodzi o to, że jak jeździsz rolestorystem, to każdy widzi, że masz siano i to jest to? A jak ktoś na przykład komuś zależy, że widać, że masz siano, to jest to? Nie rozumiem.
No w Rolls-Royce tak, ale w tym dowodzie społecznym to chodzi o uwiarygodnienie, że inni ludzie jeżdżą, oni z tego korzystają.
A, czyli jak inni właściciele na przykład jachtu wjeżdżą Rolls-Royce'ami, to ty jak chcesz się pokazać jako właściciel jachtu, to też jeździsz Rolls-Royce'em. To jest to?
Tak, albo jeżeli chcesz kupić rower i widzisz, jak inni jeżdżą i inni chwalą.
Rower, a nie Rolls-Royce'a. Rower. Ale nie ten rower samochód, tylko rower.
No, wtedy rower.
Elektryczny.
I tu jeszcze też wchodzi wszystkie rzeczy w tym dowodzie społecznym, to wchodzą inne wszystkie rzeczy, które klient widzi, czyli nie wiem, opakowanie, sklep internetowy, cała ta otoczka, która
to jest wiarygodność, po prostu, że to wszystko jest wiarygodne, to jest to, tak?
No to też wiarygodność, no? Bo to przez wszystkie te inne rzeczy ta wiarygodność się też buduje, przez komunikację, no.
No dobra, ale zostało nam to P, bo o produkcie pogadaliśmy, o kasie pogadaliśmy, o promocji pogadaliśmy, no o ludziach, no to czas kompletować zespół, to przychodzi po czasie, nie? Albo masz jakieś znajomości, możesz to wykorzystać. Dowód społeczny słuszności, społeczny dowód słuszności, no jak grubasy będą jeździć na elektrykach, no to oznacza, że rowery elektryczne jednak nie są zdrowe, nie? Więc musimy zobaczyć, czy jeżdżą na nich szczupli ludzie. Czy faktycznie to powoduje, że się chudnie, albo że już się przynajmniej przestało tyć, nie? To też jest jakiś sukces. No dobra, no to, no okej, okay, no kumam. No to zostaje nam te promotion. No więc Dawidzie, jako ekspert od promotion, bo wiem, że na co dzień zajmujesz się pomaganiem przedsiębiorcom w układaniu promocji w ich firmach, no to dobra, to co byś z tym zrobił? Bo tutaj to skomplikowane, ale pytanie, czy ten rower zostawiamy na warsztacie? Zostawmy może te rowery.
Dobra,
wiemy, że to weźmy to ułóżmy jakoś teraz, a może weźmy prawdziwy case. Ja robię rowery, które są rozwiązują mój problem, czyli rower dla mnie jest za wolny, ja myślałem, żebym był szybszy, czyli był bardziej taki, jeździł tak 35-40 na godzinę, więc ja robię rowery takie, które jeżdżą dużo szybciej niż mogą. I co jeszcze? Mają dużo większą baterię, żeby mogły zjechać dużo dalej, żeby zwiedzać więcej. Ogólnie chodzi o to, że wychodzę na rower i w ciągu godziny, mam godziny po pracy. Jeśli jeżdżę na zwykłym rowerze, to mój promień jakby tam podróżowania, jeśli mam godziny, jadę z prędkością 15 km na godzinę, to mogę zobaczyć rzeczy w 7,5 km dookoła mojego domu. No nie? A bo jadę na wycieczkę, zbieram rower ze sobą, mogę zobaczyć 7,5 km dookoła. To jest mało. Jeżeli mam rower, który na przykład w godzinę może przejść 40 km, nie? No to mój rower, nagle mam promień 20 km, nie? Zasięgu. Jak sobie jadę na taką wycieczkę, to mam 3 razy więcej niż na normalnym rowerze, nie? Poza tym nie chcę się stresować, że wrócę i tak dalej. Więc ja sobie takie coś dla siebie robię, no i to generuje szereg problemów. Na przykład jak masz duży silnik, no to on nie może być w tylnym kole, bo wtedy tylnie koło jest za ciężkie, bo jest duża masa nieresorowana, a jak jest silnik mieszany centralnie, to zrywa łańcuch, jak są przerzutki. Trzeba te problemy rozwiązać, ja sobie je rozwiązuję dla siebie. No i mam to rozwiązane, nie? Okej, okay, mam niezwykły produkt, okej, okay, ale mam problem z dystrybucją, bo nie mogę go sprzedawać oficjalnie jako rower, mogę go sprzedawać jako na przykład... Tak, jakiś pojazd elektryczny, bo to jest pojazd elektryczny wtedy, który możesz się poruszać po drogach niepublicznych, jak motocyklem crossowym. Nie? Możesz sobie go kupić i jeździć nim po torze, ale nie możesz nim już jeździć po drogach publicznych. No wiadomo jak jest, że ludzie i tak jeżdżą tym po lasach i jeżdżą tym po wsiach, nie? Przynajmniej w Polsce tak jest, nie? Więc jakby to tak działa, w Stanach też. W Niemczech pewnie by to było niedopuszczalne, ludziom by to nie przeszło przez głowę. I może i dobrze. bo kto lubi hałasujące motocykle crossowe w lesie. Ale elektryczny rower już nikomu nie przeszkadza. Grzybiarz sobie tam zbiera grzyby dalej wesoło, a ja przemykam i wiewiórka się nawet cieszy, że mnie widzi, nie? No, więc tak sobie to wyobrażam, taki produkt. Produkt z racji tego, że no jest manufakturą, no jest drogi, no bo nie mam skomplikowanej fabryki, która obniża koszta, tylko startuję, więc cenę mam wyższą. No i jeszcze robię to z drogich komponentów, no bo z racji tego, że to jeździ dużo szybciej, ma dużo większe zasięgi, no to musi być bardziej wytrzymałe, żeby był bezpieczny, nie? Więc jest droższe, jest skomplikowane pod kątem dystrybucji.
Jest nielegalny jest?
No to właśnie chciałem nazwać, że jest skomplikowany pod sposobem dystrybucji, bo nie nazywał. Znaczy jest nielegalne do poruszania się po drogach publicznych, to sprzedawanie jako rower, do jeżdżenia po prywatnym lesie jak najbardziej może sprzedać. No, znaczy nawet nie wiem, chyba po lesie po prostu takim pojazdem możesz jeździć, bo to nie jest pojazd spalinowy, czyli możesz nim chyba nawet jeździć legalnie. Nie możesz nim jeździć po drodze, czyli po ścieżce rowerowej, no bo to byłoby chore, gdybyś w ogóle jeździł rowerem elektrycznym, który jeździ 40 na godzinę po ścieżce rowerowej, nie? No ale mój rower ma tam guzik, że ogranicza się do 25 i ja na przykład po ścieżkach jeżdżę 25, nie? Tyle, ile można. Bo naprawdę byłoby to głupie, nie? Jakby to nie jest nic fajnego rozjechać jakiegoś tam dzieciaka, który ci wchodzi z bocznej uliczki i pójść za to siedzieć. To byłoby po prostu kretynizm. No dobra, ale mam taki case. I co teraz, szefie? No bo ceną nie powalczę, produktem, no dobra, produkt mam niezwykły, place'em też nie, no bo sprzedaję to w internecie, został mi promotion. Szefie, jak żyć teraz?
To trochę jak narkotyki, nie?
No ale jest przydatny społecznie, jest fajny, kocham, mogę być w tym dobry. Są na to klienci, wiem, że są. Chociażby tacy jak ja, którzy bardzo by chcieli. Ja go zrobiłem dlatego, nie że po prostu ktoś się nimi nie chciał sprzedać, tylko takiego nie było, więc musiałem sobie zrobić sam. No to pytanie teraz do ciebie.
No to na samym początku by trzeba było przeanalizować, kto jest grupą docelową, czyli po pierwsze, ile ma ten rower kosztować? Powiedzmy, nie kosztuje tam, nie wiem, strzelę, 15 tysięcy złotych, czy za mało?
No.
Za mało.
Żona może, czyli... żeby nie wiedziała, ile on kosztował, nie?
Żeby po mojej śmierci on je sprzedała za tyle, ile powiedziałem mi, że kosztował.
Tak, dokładnie, to ten taki żart. Ale to wiecie, to też my gadamy teraz o rowerze, ale pamiętajcie, że te wszystkie rzeczy tak samo możecie stosować do usługi, nie? To równie dobrze może być jakiś wyspecjalizowany, nie wiem, prawnik, który coś robi. My kminiemy, wiecie, na bazie tego roweru, bo nam mi łatwo rzucać pomysły, ale jest to produkt. Pamiętajcie, że usługa też tu się łapie. Dobra, idziemy do tej promocji.
Łatwy produkt. No to na początku analizujemy grupę odbiorców. Kto będzie potencjalnie, kogo będzie stać na to, żeby kupić taki rower?
Przejdź w Dubaju.
Na przykład. Na pewno to będzie osoba, która ma już motory, ma samochody swojej stajni, po prostu teraz potrzebuje czegoś takiego oldschoolowego, więc to pewnie będzie klient premium. Więc jakbym miał obraną grupę...
Raczej facet, raczej kobiety są na tyle rozsądne, że no raczej facet to będzie, raczej już po 30 obstawiam, bo musi zarabiać jakąś kasę, no bo nastolatek sobie takiego roweru nie kupi, chyba że ma rodziców bogatych. No to dalej, wtedy jakby i tak trafiam do klienta zamożnego, do mężczyzny. No okej, okay, co dalej?
Okej, okay. No i skupiamy się teraz, w jaki sposób wyeksponować cechy i korzyści tego produktu. W jaki sposób uderzyć, zagrać na strugę tego klienta, czyli powiedzmy, słuchaj, masz Lamborghini, w stajni masz wszystkie samochody, a nie masz czegoś takiego, tego ci brakuje. Powiedzmy, nie? Byśmy musieli zastanowić się, które...
Ale ilu jest klientów, którzy ma Lamborghini?
No a ile osób kupuje rower za 30 tysięcy, żeby pojeździć tylko latem?
Dużo. Na pewno więcej niż osoby, które mają Lambo.
Osoby, które mają rower za 30 tysięcy? No może tak. Ale na początku,
no,
gdybym miał...
Wiesz, ile kosztuje kolażówka dobra? Dobra kolażówka kosztuje 3 dychy lekko. No, to nie jest tak, że wiesz, zobacz, ile korków jest na drogach, bo ci tam pedalarze jadą, nie? Ktoś te kolażówki kupuje, nie?
Trzeba nie wyciąć.
Czemu pedalarze? No, że ludzie, którzy pedalują.
Algorytm może ten uciąć. Nieistotne. W każdym razie, kiedy mamy grupę docelową, mamy klienta, powiedzmy, zamożnego, tą wyższą półkę, byśmy musieli ich jakoś sklasyfikować, to gdzie oni... Okej, okay, nie wybieramy drogi, tylko jeszcze produkt, czyli musimy komunikację ułożyć. Kiedy ułożymy komunikację, warto byłoby ich, czyli będziemy uderzali w ich ambicje, pokazywali im, jak ten rower spełnia jakieś funkcje, dlaczego będziemy najszybszymi rowerzystami na trasie i tak dalej, to Zastanowić mi się trzeba było nad kanałami dystrybucji. Nad kanałami dystrybucji. I ja bym wtedy wybrał pewnie YouTube'a, pewnie LinkedIna.
LinkedIna. Jak byś sprzedawał rower na LinkedInie?
Zastanowiłbym się jeszcze. Bo tam masz, inaczej, tam masz grupę odbiorców, którzy mogą mieć potencjalnie kasę na to, żeby kupić od ciebie ten rower.
No dobra, ale jak ja mam to rozkminić? Wiesz, to, okay, czy muszę przejść do takiego Dawida, czy mogę to sam jakoś rozkminić? Co ja mam tu zrobić? Jakby, wiesz, jak to, jak, bo ty teraz tak rzucasz, nie? I wpadasz na te pomysły, ale bardziej no, daliśmy ludziom narzędzie 4P, daliśmy to tam, zapomniałem znowu, widzisz, patrz, ja mam dobrą pamięć o krótką, Ikigai. Daliśmy Ikigaię, daliśmy 4P. To są już narzędzia, dzięki którym mogą sobie rozważyć, czy ten ich pomysł ma sens, nie? I całkiem spoko. I to już wydaje mi się, że sporo sobie odsieją. No ale dobra, teraz musi mieć pomysł na ten promotion, na ten marketing. No i teraz jakie są narzędzia? Jak ja mogę to zweryfikować? Tak, żeby wiesz, ktoś skończy ten odcinek, albo jedzie autem i może się zastanowić nad tym swoim pomysłem, przecież on rower elektryczny nie sprzedaje. To że teraz mu powiesz, żebyś je sprzedawał na LinkedInie, chociaż nie wiem dlaczego, ale nie chcę się tu męczyć.
To już ci mówię.
Może byś tam szukał dystrybutorów. No kumam, jakby nie chcę się dręczyć jakby z tym, tylko bardziej chodzi o to, żeby ludzie mieli z tego praktykę taką, wiesz.
Nie, znaczy na LinkedInie ja bym zrobił w ten sposób, że ja bym opowiadałbym o tym, co robię. Słuchajcie, jestem przedsiębiorcą, zajmuję się tym, a dodatkowo moim projektem jest rower. Jeżeli jesteście zainteresowani, chodźcie, wam opowiem, jak ja go konstruuję. I tam po prostu dzielisz się z tym społecznością, dzielisz się tym na podstawie twojego roweru, na podstawie problemów, ewentualnie tych ludzi, których na LinkedInie zaciekawisz, przekierujesz ich na YouTube'a i tam ich dalej ciągniesz. Ale to by trzeba było, zacząłbym od LinkedIna i YouTube'a, bo na YouTubie jeszcze możesz sobie targetować wyświetlanie twoich reklam przed konkretnym filmem, czyli osoby, które będą oglądały eksperta w Bentleyu, przygody przedsiębiorców. Potencjalnie ci przedsiębiorcy mogą być zainteresowani takim rowerem, potencjalnie, i tam można by im targetować.
Ale załóżmy, że musimy dać jakąś uniwersalną odpowiedź, taką wiesz, że ktoś sam sobie może na to wpaść. No bo teraz jakby to wynika z twojego doświadczenia, że ty mówisz, dobra, ludzie, którzy mają jakąś kasę, których stać na rower za 30 tysięcy, oglądają na przykład eksperta w Bentleyu, nie? No bo to jest taki ciąg przyczynowo-skutkowy, rozumiem. No i teraz pytanie do ciebie jest takie, jak taki człowiek, nie mając twojego doświadczenia, który nie chce skorzystać na przykład z takiego Dawida, no nie, dzisiaj, miałby sobie z tym poradzić? Jak on ma wpaść na te pomysły?
To znaczy, wiesz co, w momencie, kiedy jesteś w biznesie już od tam dekady i kiedy już różne case'y rozważałeś, różnych ludzi poznawałeś i w różnych projektach byłeś, to już czasem masz takie doświadczenie. I teraz czasami ktoś przychodzi do mnie i otwierają, wcześniej ja prowadziłem przez 10-11 lat agencję produkcyjną, gdzie produkowaliśmy reklamy, to jak przychodził do mnie klient, który inwestował na reklamę 1000 zł, na przykład otwierała fryzjerstwo otwierała i ona przeznaczała na oznakowanie lokalu 1000 zł, no to wiesz, to nie gra. I to doświadczenie tych starszych osób uważam, że jest bezcenne, bo jeżeli nie masz tego doświadczenia, to robisz po swojemu i popełniasz błędy, których nie potrzeba popełniać, nie?
Dobra, to tak mi podsunąłeś, że możemy powiedzieć o paru błędach w takim razie, których można uniknąć, to też bym powiedział ludziom w dzisiejszym odcinku, czego warto unikać, ale jeszcze, a ty w tym czasie, to ja powiem i dam ci przestrzeń do tego, żebyś się zastanowił, jak ci ludzie mają sobie sami jakby wywnioskować, która jakby droga komunikacji jest dla nich najlepsza. Jak oni mają to rozważyć? Czy może jest jakieś narzędzie do tego? Czy jakieś pytania by sobie powinni zadać? Nie? To ty na tym pokmin, a ja w tym czasie powiem o takich błędach, które ja gdzieś popełniłem i może się ludziom to przyda. Czy na pewno się przyda, bo nie stać się kupy pieniędzy. Więc pierwsza rzecz, która jest, na przykład jeśli chodzi o marketing, to wybij sobie z głowy zatrudnianie jakiejkolwiek agencji. Pozdrawiamy agencję. Dlaczego? Dlatego, że agencje działają tak, a trochę ich przerobiłem w swoim życiu i nie tylko ja, ale dużo, dużo osób, z których znam przedsiębiorców, że to wygląda tak, że zacząłeś swój pomysł, nie? Otworzyłeś tą kawiarnię, nieważne, coś tam, rowery, whatever. Jesteś prawnikiem, no i teraz potrzebujesz przyciągnąć tych klientów. No nie, jakoś muszą się dojść do tej kawiarni, o twoim super rowerze, albo o twojej pysznej kawie, lub o tym, że z tobą rozwód to po prostu jest coś przyjemnego, chociaż nie wiem, czy to możliwe. Przyjemne rozwody. Prawnik roku. Dobra. I teraz, dlaczego tak? Dlatego, że jeżeli myślisz, że to działa w ten sposób, że przyjdziesz do jakiejś agencji SEO i oni porobią jakieś tam wpisy na twoją stronę i potem ludzie będą trafiać na twoją stronę i będą korzystać z twojej usługi, to tak nie działa. Zaś ci wytłumaczę dlaczego. I tak samo się myśli, że zrobisz reklamy w adsach, że ktoś ci to skonfiguruje i po prostu ludzie przyjdą, że tam zapłacisz 100 zł na reklamę i zarobisz 1000. Nie, to też tak nie zadziała. Ja przepaliłem mnóstwo pieniędzy, bo nie wiedziałem i nie miałem jeszcze wiedzy wtedy marketingowej na agencję od adsów, czyli od tych takich ads facebookowych, ads googlowych. Mnóstwo pieniędzy przepalonych, zero pozytywnego rezultatu, czyli nie było zwrotu z tego. I przepaliłem też kasę na agencję SEO. Te firmy, pamiętaj, mają, nie że wszystkie 100%, ale myślę, że 90% na pewno. Tych, których poznałem i tych, o których rozmawiałem z innymi przedsiębiorcami, mają bardzo dobry dział sprzedaży i mają bardzo dobry dział prawny. Czyli najpierw ci sprzedadzą, zwiążą cię umową na przykład na pół roku, rok i potem mają bardzo dobry dział prawny, żebyś z tej umowy nie mógł wyjść. Nie? Dlaczego te firmy nie działają? Dlatego, że one nie znają twojego biznesu. One nie są w stanie sensownie przygotować dla ciebie kreacji marketingowych. Czyli tego na przykład nie robi reklamę ktoś w adsach i on wymyśla za ciebie teksty reklamowe, które mają sprzedawać. To się nie uda. Jeśli ktoś nie przyjdzie z doświadczeniem, tak jak na przykład Dawid, nie? Dawid przychodzi, tylko zobaczcie, Dawid to jest Dawid. On jest jeden. To nie jest agencja, to jest Dawid. To jest różnica. Ja nie mówię, że freelancerzy, którzy znają się na temacie, którzy zjedli na tym zęby i dzielą się swoim doświadczeniem, że to nie to zadziała. Ale agencja działa tak, że przychodzi do ciebie handlarz, nie? Sprzedawca, który mówi ci: nasza firma jest super. Zobacz, mamy takie wykresy, takie wyniki, takim i takim firmom pomogliśmy, case study, tu pyk, podpisz umowę, podpisujesz umowę. Potem ten handlowiec się tym nie zajmuje się też tym jakiś kod marketingu, tylko przeważnie zajmuje się tym stażysta. I ten stażysta ma takich projektów 30. Może przegrałem, że stażysta, ale bardzo często są to ludzie z małym doświadczeniem, bo do takiej agencji, jak przychodzi ktoś, kto pracuje tam na etacie, no to on po czasie, on się stamtąd zmywa. To jest jak w call center, nie? Wszyscy są tam nowi. Wiesz dlaczego? Dlatego, że inni już stamtąd uciekli, nie? A ty jesteś jeszcze łosiem i tam siedzisz, nie? I sprzedajesz tam jakieś odkurzacze, nie? No, więc reasumując. Nie obrażając dobrych sprzedawców telefonicznych. Ja mówię o takich, wiecie, akwizytorach chamskich, który tam dzień dobry, wygrał pan konkurs, coś tam, nie? Wiecie, o co mi chodzi. Po twojej stronie zawsze jako przedsiębiorca będzie ułożenie tej kampanii reklamowej, a nie po stronie agencji. Agencja co najwyżej, znaczy agencja, ja uważam, że jakiś dobry freelancer lub osoba, którą zatrudnisz, może ci to skonfigurować, bo się na tym zna, ty się nie znasz. Ale to ty musisz to wymyślić, nie? Tak samo jak ktoś ci ma napisać teksty pod SEO, czyli nie wiem, tekst na bloga. No to jeżeli ty nie przygotujesz dobrego kontentu, na przykład nie masz jakichś przemyśleń, nie podzielisz się tym, no to oni to wrzucą do pewnie, nie wiem, teraz już w ogóle AI wygenerują jakiś generyczny tekst o twoim produkcie czy usłudze, wrzucą to na twoją stronę, nie? Klienci się będą od tego odbijać. Poza tym ja obstawiam, że algorytmy Google za chwilę zaczną rozpoznawać te AI-e i będą wycinać takie strony, będą spadać w wynikach, nie? Więc przede wszystkim nie deleguj tego i nie zatrudnij agencji. Będziesz musiał odrobić pracę domową, ponieważ marketing, moim zdaniem, marketing, nie chodzi o konfigurację, tylko o tworzenie tych kreacji marketingowych, to o czym teraz kminimy tutaj z Dawidem, to jest coś, czego nie możesz zdelegować. To jest coś, czym ty się musisz zająć i nigdy tego nie zdelegujesz. Chyba, że potem masz dyrektora marketingu, który, nie wiem, ma udziału w tej firmie, czy po prostu dobrą wypłatę, jest wewnątrz firmy i to on się tym zajmuje. Ale dopóki jesteś ty plus mały zespół ludzi, a przeważnie tak wygląda większość firm na początku, no to nie, ja bym tego nie delegował. Marketingu nie można delegować. Większość przedsiębiorców też mówi: nie, ja się tym nie lubię zajmować, marketing, to ja nie lubię marketingu. Marketing w ogóle, marketing na mnie nie działa, ja nie lubię marketingu. Jasne, nie? I to się deleguje, bo ja się wolę skupić na tym, na czym się znam, czyli na moim produkcie i mojej usłudze. No, tylko potem te firmy upadają, nie? Produkt sam się nie obroni. To jest mit. Ludzie muszą się o nim dowiedzieć, że jest dobry. Dawid, jak ci ludzie mają to zweryfikować, albo skomentuj to, co gadam.
Bo teraz tak, nie jest sztuką cokolwiek wyprodukować. To jest nieważne, co produkuje, ważne jest, czy umiesz to sprzedać. I teraz, jeżeli ktoś się koncentruje na produkcji, to on się koncentruje bo na przykład ja nie muszę być spawaczem, żeby sprzedawać konstrukcje spawalnicze, po prostu wystarczy, że się dobrze zareklamuję i sprzedam. W marketingu jest cała siła. Z agencjami marketingowymi jest taki problem, że proces sprzedaży on jest taki, a my zatrudniamy agencję do tego. Co z tego, że oni mi ustawią suwaki na Facebooku, ustawią mi lepiej grupy docelowe i tak dalej, kiedy na przykład problem tkwi w kreacji, czyli oni powiedzą tak, my ci ustawimy reklamę, ty nam dostarcz zdjęcia i teksty na reklamę. A przecież te teksty na reklamy, te teksty sugestywne, ta cała komunikacja, to wszystko przecież to jest oddzielna dziedzina. Teraz trzeba zrobić kreację reklamową, nagrać film, czy zrobić grafikę, która będzie sprzedawała i ten proces jest zbyt długi. To co z tego, że agencja ustawiła nam tylko reklamę na Facebooku, kiedy jeszcze musimy ustawić komunikację, kiedy jeszcze musimy stworzyć landing page'a, ten landing page musi sprzedawać. Co z tego, że mamy dobrego landing page'a, kiedy mamy ofertę do kitu i ten proces się może sypnąć na wielu etapach. Jeżeli przedsiębiorca on tego nie rozumie od początku do końca, to po prostu on zatrudni agencję na jakiś wycinek i to nie ma sensu. Więc zgadzam się z tobą, że przedsiębiorca, który prowadzi firmę świadomy, powinien skupić się na kompetencjach marketingowych. I to co, że ma ubytki w swojej produkcji, jeżeli ma dużą sprzedaż, to on znajdzie firmę, która to wyprodukuje bez problemu. Mhm. I podpisuje się pod tym, bo agencja ma określone zadanie. Powiedzmy, ma ustawić reklamy na Facebooku, czy w jakimś systemie reklamowym, a ty jako właściciel agencji masz dostarczyć teksty. I często to jest takie pomijane, a dobra, no to weźmy coś napiszmy, nie? A to tu jest problem i tu się dużo rzeczy wysypuje. I ja się z tobą zgadzam, że marketing powinien być w rękach przedsiębiorcy. Nie można tego delegować. Bo jest ta stara szkoła jeszcze.
Teraz ci muszę to, wiesz, okej, to mamy to. Czyli przeanalizowaliśmy sobie pomysł na biznes, czy ma sens i tak dalej, nie? Wiemy, że nie możemy tego zdelegować. Wiemy, że możemy ewentualnie jakieś tam ustawienia zdelegować, bo się na tym nie znamy. Nie każdy się zna na tym, jak działa tam planer jakiś tam czy coś. Ale wiemy, że my musimy wymyślić te teksty, zamówić fotografa i powiedzieć mu, jak ma ustawić tam ten produkt czy usługę do tej sesji zdjęciowej, jaki mam na to pomysł. No i teraz, jak ja mam wiedzieć, jak to dobrze zrobić? Co mam zrobić? Dawid, jaki pierwszy krok? Wiesz, mam zacząć we wrześniu, odpalam nowy projekt, wszystkie te rzeczy mi się zgrały, mam tego nie delegować, to co ja, biedny żuczek, mam zrobić teraz? Nie znam się na tym. Co robić, szefie?
W ogóle nie znasz się na marketingu i masz produkt, który chcesz sprzedać.
No, bo usługę, nie? No, nie znam się.
By trzeba było zaprojektować całą ścieżkę zakupową. Od momentu, kiedy klient się dowie o twoim produkcie, do momentu, kiedy go będziesz edukował, a do momentu, kiedy on go kupi.
No dobra, ale jak ja mam to zaprojektować? No jak to się projektuje?
Możesz przyjść do kogoś, kto ci to zaprojektuje, a możesz pomyśleć sam. Tylko żeby sam pomyśleć, to musisz mieć wiedzę i znać narzędzia, które możesz wykorzystać. Powiedzmy takim...
Okej, to skąd mogę te narzędzia znaleźć, tą wiedzę? Gdzie ją znajdę?
One są w internecie, bez problemu. W internecie są.
Piszesz, to co miałbym wpisać w Google, gdybym miał zacząć? To co miałem wpisać?
Jak wypromować firmę, jak zrobić marketing, jak stworzyć ścieżkę zakupową klienta. Tylko teraz jest problem.
To trafię, wiesz, kupę na kupę wpisów, gdzie ktoś będzie chciał mi sprzedać usługę, nie? A ja chcę po prostu się dowiedzieć, wiedzę chcę zdobyć. Może jakąś książkę mam przeczytać na
początku. Chociażby zrobić internetowe rewolucje, to jest kurs od Google. On jest bezpłatny, darmowy, można się zalogować i on pokaże takie podstawy, taki fundament działalności marketingowej. Internetowe rewolucje, kurs z Google.
Tego byś zaczął.
Tak, ja go też robiłem, nie? Później są Google, kursy z Google bardziej zaawansowane odnośnie analityki, odnośnie Analyticsa, dlaczego ważne jest śledzenie ruchu, śledzenie konwersji. Te kursy bym też porobił. Generalnie bym się skupił na edukacji.
Gdzie te kursy są? Google'a? Jak je znaleźć?
Na platformie Google. Wpiszesz internetowe rewolucje w Google i to sobie zmierz. Ten kurs.
Okej, okay, to są materiały po polsku, bardziej zaawansowane też, one są po polsku?
To są materiały po polsku i pokazują, jeżeli jesteś Janem Kowalskim, otworzyłeś pierwszy raz firmę, to jakie rzeczy musisz zrobić, żeby się pojawić na wizytówce w Google, w internecie, na co musisz zwrócić uwagę, jak klienci szukają. Taki typowy basic, on każdemu wytłumaczy. Internetowe rewolucje. To jest taki prosty kurs. Później bym nie szedł do szkoły marketingowej, tylko poszedłbym, wykupiłbym kursy od różnych osób. Mamy bardzo dużo fajnych chłopaków, którzy robią kursy. Nie wiem, Marek Piasek, Wojtek Bizup, Agata Koman, od nich się można czerpać wiedzę garściami i wtedy kupujemy od nich wiedzę, którą oni sobie zbierali przez lata. Oni po prostu tą wiedzę oddają ci w formie pigułki od już. Że nie musisz testować, nie musisz ćwiczyć, tylko oni ci mówią, co jak wygląda. Bo jeszcze jest jeden problem. Ktoś ci mówi tak, Okej, okay, to żeby robić marketing, to możesz sprzedawać na Facebooku, na TikToku i w Google. Okej, okay, tylko teraz tak, żeby sprzedawać na Facebooku, to ty musisz zrozumieć cały ekosystem Facebooka. Ty musisz zrozumieć, że na Facebooku masz cztery kanały komunikacji. Możesz się komunikować za pomocą postów, za pomocą rolki, za pomocą relacji, możesz się komunikować za pomocą grup. I teraz, kiedy ty robisz na przykład posty na Facebooka, to masz jeden kanał, a nie trzy, a nie cztery kanały. Po prostu i teraz jak reklamować, jakie komunikaty żrą, jak, które grupy docelowo wybrać. Niby taki prosty Facebook, a za nim się kryje cała metodologia prowadzenia sprzedaży. I trzeba tę metodologię najlepiej poznać. Ja bym zaczął od ekosystemu Facebooka, bo jest teoretycznie jest najprostszy i najwięcej ludzi tam jest i najłatwiej tam by było zacząć. Więc to niby jest takie proste, ale jak się zgłębisz później, albo na przykład, nie wiem, wyślij do klienta maila. Ale teraz co w tym mailu napisać? Jaki napisać temat, żeby ten klient tego maila przeczytał? Jak poprowadzić klienta w ścieżce, żeby on doszedł do tego, że tego produktu chce? To jest w ogóle podstawą wszystkiego, to bym też powiedział, że jest copywriting. Czyli jak mówić, żeby ludzie chcieli kupować? Jak mówić, żeby oni rozumieli, co mamy do sprzedania? Więc takie kursy z copywritingu, z systemów reklamowych, z podstaw marketingu, to są niezbędne kursy, które uważam, że przedsiębiorcy powinni przerobić to. Jest to może pracy, no bo to jest od pierwotnej
No, ale to jest coś,
pracy.
czego nie można zdelegować.
Nie można. Ale znowuż, kiedy jestem spawaczem, a skoncentruję się na marketingu, to nie spawam, ale znajdę 20, przez internet w Google znajdę raz, dwa, 20 firm, które to zrobią. Ty masz się nauczyć sprzedawać produkty, a jak już masz sprzedaż, to możesz sobie optymalizować w postaci, ok, no to ja zatrudnię swojego spawacza, będę robił sam, a już nie będę delegował. Najpierw się naucz sprzedawać. Tak
Czekaj,
bym
to
to
mam
ujął.
taką smutną konkluzję mam. Nie wiem, czy mi się ona podoba, ale to jest kontestacja, więc kontestujemy w ogóle te założenia pierwotne. To czekaj, to chyba właśnie zrozumiałem z tego, jak ty to mówisz. No bo wiesz, ja chciałem robić rowery, nie? A ty mi mówisz, że ja mogę te pozlecić robienie rowerów, bo mam się uczyć marketingu. I zaraz ja będę poświęcał 8 godzin dziennie na myślenie nad tym, jaki kurs przerobić, jaką kreację marketingową zrobić, a ja chcę rower robić. Panie, a ty mi teraz mówisz, że ja jestem spawaczem, no bo tak zrozumiałem, jestem ze spawaczem, lubię ten migomat, lubię siedzieć w tej takiej przyłbicy, wyglądać jak, wiesz, jak rycerz i jara mnie to, i ty mi teraz mówisz, że ja nie mogę spawać, tylko mam zatrudnić innego spawacza, a sam się skupić na generowaniu leadów.
Jeżeli
I
robisz
co,
rower.
przedsiębiorcom sprowadza się do marketingu i nie robienia tego, co ja chciałbym robić, czyli spawać albo rowery robić? Co to ma być? Nie podoba mi się to.
Uważam, że bycie przedsiębiorcą efektywnym sprowadza się do zarządzania, do marketingu i do relacji międzyludzkich. Bo teraz zobacz, tutaj kombinujesz, które słowo, który tekst, argument będzie wytrychem do serc swoich klientów. A na przykład w produkcji rowerów musisz zrozumieć, czy wiązka stopu aluminium i miedzi będzie dobra, czy taka, taka. I teraz albo poświęcasz serce tu, albo tu, albo a nie da się robić i tego, i tego. Czy wiem, bo 10 lat tłukłem głową w ścianę produkując reklamy. Nie da się robić tego i tego.
To jest paradoks, co? Pracujesz w świecie reklamy i zacząłeś produkować reklamy. No dobra, fajne jest to, co mówisz. Mamy godziny na liczniku, ale wydaje mi się, że daliśmy fajną wartość ludziom. Słuchajcie, no kontestacja mówi o tym, że walczymy o wolność, ale z tą wolnością potem coś chcemy robić, a przeważnie, żeby mieć więcej możliwości, potrzebujemy pieniędzy i tu się pojawia właśnie ta przedsiębiorczość, czy że chcemy tą kasę zarabiać, nie? Więc taki wakacyjny poradnik. Jak my byśmy dzisiaj zaczynali, jak widzicie, to jest dużo bardziej skomplikowane. I w sumie dostaliście na koniec parę porad, gdzie możecie złapać więcej wiedzy. Albo u ciebie na TikToku też, nie? Też mogą wpaść do ciebie, też tam gadasz o tym marketingu, to też mogliby wpaść i zobaczyć, co ty tam gadasz. Jak cię znaleźć na TikToku, gościu?
Marketing na skróty, po prostu.
Ale mi skróty, panie.
Tak się nazywa,
Godzinę
tak się nazywa kanał, nie?
żeśmy powiedzieli ludziom, że muszą się uczyć tylko. Nie, no
Znaczy.
żartuję, ale myślę, że to by była naprawdę solidna dawka wiedzy. Ja tak uważam, że to może się komuś przydać faktycznie. No.
Bo teraz patrz, kiedy otwierasz firmy, to nagle wariujesz. I to jest tak, jak mówisz, przychodzi specjalista z agencji reklamowej, on ci obiecuje bajki, ty wtedy sercem mu wierzysz, a nagle się okazuje, że te reklamy później nie żrą, nie? I tutaj teraz, tak jak powiedziałeś, nie ma bajek. Jeżeli chcesz być świadomym przedsiębiorcą, to sam musisz ten proces rozumieć. I okej, skoro ja rozumiem, co robi agencja, rozumiem, jak to działa, to ja mogę zatrudnić chłopaków z agencji, powiedzieć: chłopaki, ja potrzebuję od was tego, 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 chcę mieć taką konwersję, chcę to i to. Dopiero kiedy to rozumiem, to mogę delegować. Kiedy nie rozumiem, to nie zatrudniam, bo przepalisz budżet.
No dobra, słuchajcie, to dzięki. Mogliście mnie poznać. Hubert, współwłaściciel kontestacji. Za tydzień już wraca Martin, będzie razem z Dawidem tutaj dalej nagrywał, a ja się usunę w cień, bo po prostu teraz Martin był na Ukrainie, pomagał dzieciom uczyć się angielskiego, a ja w tym czasie go zastępowałem, no, żeby karmić dziki algorytm i żebyście mieli content na wakacje. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ja wiem, że jest inny niż ten Martinowy. No ale ja jestem inny, nie jestem kopią Martina, jestem Hubertem, więc po prostu tak to wygląda. No więc takie tematy i co? I do zobaczenia może kiedyś jeszcze w kontestacji.